Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A ja chcę Państwu powiedzieć, że jestem w niemałym dylemacie. Spróbujcie mi podpowiedzieć, szanowni słuchacze, czy człowiek, który 30 lat pracuje w Jeleniej Górze, a mieszka w Kamiennej Górze, czy takiego człowieka możemy zaliczyć do Jeleniogórza? Większość opinii moich rozmówców powiada, że tak. I nie ma się co dziwić, bo fizyczne zamieszkiwanie jeszcze niczego nie oznacza. Gość nasz, Piotr Słowiński, mój kolega, dziennikarz także, albo bardziej rasowy dziennikarz, jest dzisiaj przez mikrofonem Radia Xon. Witam cię serdecznie, Piotrze.
Dzień dobry, cześć.
Tą skomplikowaną zapowiedzią witam cię w gronie Jeleniogórzan, no bo przecież
dziękuję.
Od 30 lat jesteś związany z radiem. I powiedz, jak to się wszystko zaczęło? Jak trafiliście w ogóle państwo słowińscy tutaj na ziemię odzyskane?
No, na ziemię odzyskane to tato przyjechał ze Stanisławowa z dziadkiem. To w ogóle fajna historia. Dziadek pierw mieszkał w takim domu jednorodzinnym, po niemieckim, opuszczonym już przez Niemców, a później wziął sobie całą kamienicę, bo myślał, że to tak będzie, że będzie miał całą kamienicę. Zawsze lepiej niż mieć tylko domek. Bardzo był później zdziwiony tym, że ludowa władza dokwaterowywała tam ciągle nowych ludzi do tego budynku. Myślę, że dziadek nigdy się z tym nie pogodził. No i tak po prostu tato został w Kamiennej Górze, podjął pracę. Najpierw w Elnie, później nie wiem, jak się wtedy nazywały te zakłady, ale jak ja już się urodziłem, to się nazywały Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Odra w Kamiennej Górze. Mama pracowała w szpitalu i był rok 71, szkoła tysiąclatka imienia generała Karola Świerczewskiego, a więc wszystko jak ma być w tamtych czasach. Trafiłem do znakomitych nauczycieli, do świetnej klasy, do dzisiaj moi koleżanki i koledzy, to lekarze, dyrektorzy różnych instytucji. Oczywiście nie tylko, ale przefajne rzeczy robią i nawet jak jeden był operatorem koparki, to wybitnym, no to trzeba po prostu mieć farta, żeby na takich fajnych ludzi trafić.
Podobno na dziennikarzy coś się przerzuciło.
Podobno. I ale później z tą Jelenią Górą, nie? To
ale, jest tak, ale, że... jeżeli mogę ci przerwać, to proszę uprzejmie. Mówiłeś o tych wspaniałych twoich kolegach, wspaniałej szkole. Twoi poprzednicy w tych programach bardzo często mówią o nauczycielach, których właściwie działalność pedagogiczna, może nie tylko pedagogiczna, edukacyjna także zmieniło ich sposób patrzenia na życie.
Jasne.
Czy potrafisz takiego nauczyciela albo nauczycieli wskazać?
Jasne. No polskiego uczył mnie w podstawówce Krzysztof Tatko. Świetny polonista, naprawdę, i też pedagog, no po prostu człowiek, który z tych naszych młodych ludzi, z nas plastycznie lepił kogoś, kto w miarę się sprawnie posługuje językiem polskim. Jak ktoś spod jego ręki wyszedł, to naprawdę nie musiał mieć samych piątek, ale w miarę po polsku pisze i mówi. Zresztą mam nadzieję słychać. Chodziłem też do klasy z jego synem, bo Radek dzisiaj we Wrocławiu, ale był w mojej klasie. Pani doktor z Podgórzyna, Agnieszka Dojs, pozdrawiam Aguś. To również moja klasa, dyrektor Instytutu Żydowskiego w Krakowie, to również moja. No więc mówię, to jest coś wspaniałego. I oprócz pana tatko mieliśmy panią Dajnl z matematyki. Myślę, świetną matematyczkę rosyjskiego. Uczyła mnie pani Zwierzyna. Charakterna bardzo kobieta, ale nauczyła. I jak dzisiaj na przykład z tymi Ukraińcami spotykamy się, rozmawiamy, to mnie jest trochę prościej mimo wszystko jednak ich zrozumieć. Nie wszystko jest takie samo po rosyjsku i po ukraińsku. Więc naprawdę miałem szczęście w szkole średniej również, bo nie tylko od zawodowych przedmiotów. To był akurat, to był Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia. Zespół Szkół Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. W takim zaczynałem. Później był Zespół Szkół Górniczych i Energetycznych. A dzisiaj jest to Energetyk w Wałbrzychu, bardzo, była gigantyczna szkoła, w której było 30 uczniów w energetyku, w technikum. To była elitarna klasa w tej całej górniczo-energetycznej szkole i ja tam byłem. Więc znowu, świetni ludzie, świetni nauczyciele, matematyczka, która przeczytała listę obecności i przeprosiła, że za pierwszym razem nie wszystkich będzie pamiętać po imieniu, ale po nazwisku wszystkich, więc tak to po prostu działało.
A potem przyszedł czas na studia i to był pierwszy kontakt ze stolicą Kotliny Jeleniogórskiej.
Tak, Akademia Ekonomiczna, wówczas Uniwersytet Ekonomiczny, dzisiaj. Świetne również miejsce do edukacji. Rok, w którym było, nie pamiętam, 6 czy 7 osób na jedno miejsce, a więc również było z czego wybierać. Uczelnia miała jak komponować te roczniki. Znów pozdrawiam trochę koleżanek i kolegów. I tutaj rzeczywiście taka przygoda naukowa, byłem również senatorem uczelni, w samorządzie studenckim funkcjonowałem, więc na przykład z Markiem Obrębalskim znamy się jeszcze z senatu uczelni. To jest miłe i na drugim roku albo na pierwszym, ja miałem już praktyki trochę w mediach, pisałem w lokalnej gazecie i wtedy przyszedł do mnie Piotrek Kaczmarski, mój przyjaciel, nieżyjący już, i mówi: słuchaj, Kasia Klem organizuje redakcję, Studio Karkonosze będzie w Jeleniej Górze, radiowa redakcja, będzie lokalny program, będziemy tutaj tworzyć. I rzeczywiście tak było. Tam również dzisiaj, nie wiem, kierownik administracyjny Teatru Animacji Grzesiu Koczubaj wylądował w tym zespole. Człowiek, który słynie dzisiaj z produkcji Pierników, Marcin Goetz, również był w tym zespole i wiele innych osób się przewinęło. Heniu Dumin, późniejszy dyrektor Wydziału Kultury we Wrocławiu, a dzisiaj również tutaj działacz i specjalista etnograf był w tej redakcji. Anita Kaczmarska, dyrektor Domu Kultury w Szklarskiej Porębie, czyli Moksialu, również koleżanka z redakcji, więc jak tak popatrzymy, no to znowu fart, nie? Ileś tam tych osób świetnych intelektualnie spotkało się w Jeleniej Górze, by zrobić nowy projekt. Kasia Klem, nieżyjąca, tym pokierowała. No i ruszyliśmy. Studio Karkonosze to się nazywało. 4 godziny nadawaliśmy dziennie, robiliśmy własny program, ileś materiałów. Mocno się wpisaliśmy wtedy w kotlinę jeleniogórską, w samą Jelenią Górę, naprawdę mocno, bo to przecież Radio Wrocław. I nagle się okazało, że nie można rozszczepiać programów. To też ciekawa historia, bo nie można było rozszczepiać, musieliśmy zlikwidować program lokalny, po czym inne prywatne stacje w Polsce rozszczepiły swoje programy, więc no jakoś tak się porobiło, że przez pewien moment nie było można, no i zniknęło wtedy Studio Karkonosze, ale liczyliśmy bardzo, że będzie to program w końcu całodobowy, tutejszy jeleniogórski, publiczne radio w Jeleniej Górze z własną stacją. Tak się nie stało, był taki moment, że zostałem jako ostatni w redakcji, jako jeden człowiek. Dzisiaj mamy kilkoro współpracowników, bo na etacie dalej jestem jedyny, ale redakcja jest w tym samym miejscu, w którym była, czyli w Jeleniogórskim Centrum Kultury na 1 maja, całkiem niedaleko stąd.
Tak, nad relaksem. A no. Pamiętasz swoją pierwszą pracę jako dziennikarza w trakcie wywiadu?
Radiową?
Tak.
Sondę poszedłem zrobić i nie pamiętam tematu, ale nagrywałem tam o coś jeleniogórzan, pytałem i przyszedłem, to zmontowałem, bo to się montowało jeszcze fizycznie, taśma była i taki nożyk, naciskało się guzik, nożyk wyskakiwał, przecinał taśmę i była sklejka, którą się cięło żyletką, czyli taki rodzaj taśmy klejącej i się te taśmy spinało i pamiętam, że puściłem ten swoje pierwsze dzieło, taki z siebie dumny, że takie fajne, będzie mi fajne, ale musisz siebie powyrzucać, bo to jest wszystko źle, nie? No więc to była moja pierwsza przygoda, pamiętam, któreś z wydarzeń na rynku, na placu ratuszowym w Jeleniej Górze, takich wojskowych, gdzie była jeszcze orkiestra wojskowa i to wszystko i ta musztra i jak przyniosłem i zmontowałem nagranie, to właściwie się okazało, że jest tam tylko boczność, i tam nic więcej nie było, więc trochę takich przygód, to fajne doświadczenie dźwiękowe, natomiast jeśli chodzi o merytorykę, to za wiele tam nie wniosło. Ale na przykład pamiętam nagranie z ludźmi, którzy zamiatali ulicę i do dziś utkwiło mi w głowie, bo poszedłem tam o 2 w nocy z nimi pogadać i było tak, ta miotła taka jeszcze brzozowa. Zamiatam 24 lata. Całe życie zamiatam. Pozamiatane, powiedziała moja rozmówczyni. No po prostu genialne.
Tak, a powiedz mi, Piotrze, a propos pozamiatane, jak dzisiaj patrzysz z perspektywy 30 lat na tą Jelenią Górę, na miasto, które zdaniem wielu rozwija się cudownie, zdaniem przyjezdnych jest cudowne, czyste, piękne, kolorowe. Zdaniem nasz, mieszkańców, kręcimy nosem, bo cudzej chwalicie swego nie znacie. Czy masz pogląd, co by można było zrobić, aby to nie było miasto trochę daleko od szosy?
Jelenia Góra nie jest miastem daleko od szosy. Jest bardzo fajnym, jak sądzę, miastem do tego, żeby tu żyć. Nie zdefiniowało się ciągle, jakim miastem chce być, czy chce być miastem przemysłowym, czy turystycznym, a to będzie trudno pogodzić, może z wyjątkiem strefy przemysłowej, tu nie wiem, termy i tuż obok duża firma, tak, przez płot, to jest taki dowód, no i tuż obok zabytkowy park. No to jest taka kwintesencja Jeleniej Góry, że to wszystko mamy w kupie, a tak chyba być nie powinno. Jelenia Góra jest bardzo przyjazna dla ludzi, którzy lubią naturę, bo wychodzą i mogą sobie pobiec, pojechać, gdziekolwiek zechcą, góry Kaczawskie, Rudawy Janowickie, góry Izerskie czy Karkonosze. Pod tym względem cudo. Na pewno nie mamy wymyślonego centrum Jeleniej Góry i tutaj, kiedy kolejne restauracje powstawały, wydawało się, że no, złapaliśmy oddech, że będzie po co przychodzić do centrum. Dzisiaj z powodu COVID-u, kryzysu, inflacji, pierwsze restauracje się zamykają, inne nie wiedzą, co z nimi będzie i też chyba mniej ludzi chodzi. chodzi do tych restauracji, więc to trochę znowu dostajemy w łeb. Sądzę, że zabytkowe centrum wymaga pewnego ożywienia, zredefiniowania funkcji, natomiast to, co jest dookoła, to się sprawdza. I nawet gigantyczna sypialnia w postaci zabobrza już dzisiaj chyba nikomu nie przeszkadza.
No to jest problem ogólnopolski, ba ogólnoświatowy, że takie większe centra miejskie zaczynają się wyludniać, albo też odchodzą młodzi, zostają starzy. To jest prawo jakiegoś tam, może i epoki, prawo wieku. Powiedz, czy twoje dzieci zostaną tutaj na miejscu?
Trudno powiedzieć. To jest tak, że dzieciaki często tam lądują, gdzie studiują. I jeśli wybiorą Jelenią Górę, to być może tu zostaną. Jeśli wybiorą Wrocław, Poznań, Kraków, Zittau, Drezno, Londyn. Bo tak naprawdę, nawet jak patrzymy po znajomych, to chwalą się dyplomami dzieciaków z Londynu, z Niemiec, z Czech, z Austrii, z USA też, z przeróżnych krajów na świecie. I często jest tak, że te dzieciaki przyjeżdżają tutaj, nawet im się podoba, ale już mieszkać tutaj nie chcą, bo tam mają kontakty, tam mają pracę, tam zarabiają trochę więcej. Myślę, że w Jeleniej Górze to jest problem nie jeleniogórski, ale polski, że to więcej ludzi się tutaj zatrzyma, jeśli będzie z czego godnie żyć. O, tak po prostu godnie, to nie znaczy, to nie jest 3000 na rękę. Nie chciałbym wyznaczać pułapów kwotowych, bo one są bez sensu. Natomiast godnie żyć to znaczy, żeby sobie ludzie mogli tutaj funkcjonować, odkładać, jeździć na urlopy. Nie wszyscy naprawdę mają potrzebę kupowania domów, posiadania pałaców. Niektórzy wolą mieć mieszkania, gdzie zamkną drzwi i na przykład pojadą na ryby do Norwegii, tak? I nie muszą się martwić, że tam trzeba pana Janka albo Zenka, albo kogoś, albo sąsiada, albo przyjaciela, żeby trawę skosił, dociął coś i jeszcze czymś się zajął. Więc to naprawdę nie wszyscy będą chcieli mieć domy, ale żeby mieszkać tutaj, to musi być tutaj fajna praca. Z tym jeszcze nie jest tak bardzo dobrze.
Jesteś dziennikarzem, a zatem w jakiś sposób kształtujesz tą opinię publiczną, a przynajmniej przekazujesz, mam nadzieję, że wiernie, to, co w tej opinii publicznej twoi rozmówcy chcą zaakcentować. Zatem czy właśnie Jelenia Góra ze swoją funkcją turystyczną no właściwie wypełnia te wszystkie elementy, które składają się na ową atrakcyjność blisko położonych Karkonoszy, Guzerskich, Kaczarskich, Rudaw Janowickich, Karkonoskiego Parku Narodowego, niezłej w sumie infrastruktury. I jak do tego odnosisz się w swojej dziennikarskiej służbie do napiętnowania tych negatywnych elementów, które składają się chociażby na to, że do Jeleniej Góry jest tak trudno dojechać już nie tylko przez Kaczorów, czyli Czosnek Niedźwiedzi, ale również dlaczego nie ma tych połączeń, jak drzewiej bywało z Paryżem, z Pragą, z Dreznem. Czy to cię nie denerwuje jako dziennikarza i na ile to potrafisz wykorzystać w swojej kształtującej opinię publiczną pracy?
To jest kilka spraw naraz, ponieważ to nie jest takie proste. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że po zaostrzeniu mandatów i tego, co się wiąże z punktami karnymi, do Kaczorowa warto zajrzeć. Tam, jak nie pędzą samochody lewym pasem, wszyscy jadą prawym. Nie widziałem korków, po prostu ludzie jadą wolniej. Jadą. Natomiast co do pociągów, no tutaj mam ogromny żal, że to jest tak. Najpierw pracowicie je zwijano i robiono tak, żeby nikomu nie były potrzebne. Później ogłaszano, że skoro są niepotrzebne, to je zlikwidujemy. No tak to się odbyło i tutaj się nie ma co czarować. Przypomnę zdanie tutaj Piotra Romana, prezydenta Euroregionu Nysa, że zdanie sprzed 10 lat może więcej, że wydaje mu się, że kolejarze są potomkami partyzantów, którzy przez lata wysadzali pociągi i jakoś tak w tej tradycji rodzinnej zostało. No tak to było. Dzisiaj to idzie w drugą stronę, odbudowujemy, ale żeby odbudować, to trzeba odbudować zaufanie. Nie odbuduje zaufania system, w którym 1500 pociągów w Polsce jest odwołanych i nie do końca wiadomo, co ci pasażerowie mają ze sobą zrobić. To jedna ze spółek jakoś nie była w stanie również na Dolnym Śląsku sprostać takim rzeczom jak dowożenie ludzi. Ja rozumiem, że nie ma personelu, że nie ma tego i tamtego, ale jak ktoś się podejmuje, że będzie realizował 1500 kursów, to znaczy, że sobie policzył, że ma personel, ma tabor, wie jak to robić, ma logistykę. No bo jak się podjął, no to chyba wie, tak jest specjalistą z branży. I pod tym względem Jelenia Góra obrywa, że nie jesteśmy przy E30, czyli tej kolejowej magistrali, przy której jest Legnica czy Bolesławiec. To są szybkie, fajne pociągi, rewelacyjnie zrobione tory. Dzisiaj Węgliniec gigantyczny remont dworca i myślę, że tam też będzie spore ożywienie w ruchu pociągów. Tam jeżdżą trochę na północ do województwa lubuskiego, trochę do pozostałych miejscowości na Dolnym Śląsku. Natomiast tutaj u nas pod tym względem kolejowym jesteśmy na uboczu. Nie wiem, czy linia do Karpacza problem rozwiąże, bo przepustowość tej linii będzie skromna. Problem samego rozwożenia się ze stacji w Karpaczu, która jest poza miejscowością, iście jak w Świeradowie Zdroju jest poza miejscowością i też trzeba tych ludzi będzie rozwieźć, więc na razie to dość raczkuje cały ten system, choć już komunikacja miejska w Karpaczu jest i w Świeradowie też jest, więc jesteśmy daleko do przodu niż jeszcze 5 lat temu. Natomiast problem jest taki chyba, że nie wszystkie te impulsy rozwojowe od nas tutaj zależą, że my sobie możemy wskazywać, modernizacja linii kolejowej do Jeleniej Góry jest obiecywana. Faktycznie jest tak, że CPK, czyli ta kolej szybkich prędkości związana z Centralnym Portem Komunikacyjnym będzie szła przez Bramę Lubawską i Jelenią Górę będzie omijać. Droga S3 Jelenią Górę omija, oczywiście z powodów historycznych, naturalnych i tego, że to jest największe obniżenie w Sudetach, mówię o Bramie Lubawskiej, to jest absolutnie słuszne i nie ma tam się co czarować. Natomiast Jelenia Góra musi znaleźć te rozwiązania. Ten pociąg, który ma z Kamiennej Góry docelowo jechać do Wrocławia 42 minuty, no fajnie, żeby z Jeleniej Góry to też było 45 minut albo 8, bo jest kawałek dalej, a nie 2 godziny, tak? Albo nie godzinę 20. I wtedy będzie jak ze Świdnicy, że ludzie sobie wsiądą pociąg i pojadą do pracy albo do szkoły we Wrocławiu, czy gdzie tam będą chcieli i wrócą po południu jeszcze o normalnej porze, a turysta jak przyjedzie, no to będzie jechał z Wrocławia 40, to jest po prostu bajka, tak?
To mam pytanie takie. Dolny Śląsk, Kotlina Jeleniogórska, miasto Jelenia Góra, synergia. Właśnie w imię takiej dostępności, w imię logicznego prowadzenia oferty turystycznej. Masz jakiś pogląd na ten temat, w jakim to kierunku pójść powinno, bo chyba w najlepszym nie idzie.
Jedni są w pułapce rozwoju, myślę tutaj o Karpaczu, to się nazywa pułapka ciągłego wzrostu, że potrzeba im więcej hoteli, żeby było więcej gości i później potrzeba więcej atrakcji, żeby tym gościom dać zajęcie, później potrzeba więcej dróg, żeby ci goście dojechali, a jak już dojadą, to potrzeba więcej hoteli, żeby ci goście mogli spać, a jak już ten, to żeby więcej atrakcji, no przecież to się nie skończy, a że skończy się, bo miejsce nie jest z gumy i Karpacz może stracić część tych gości, którzy nie będą chcieli przyjeżdżać z miasta do miasta. Oczywiście nie będę oceniał, bo być może są tacy, którzy uwielbiają i też jest w porządku. Natomiast no, musimy gospodarować racjonalnie zasobami, tym co mamy, a więc także przestrzenią. Nie wiem, czy 1 milion, czy 2 miliony turystów na 5000 hektarów to jest to, co chcemy mieć. Mamy inne rejony, które promujemy ze średnim skutkiem, czyli to, co nie jest karkonoszami, które się trochę promują same. I tu jest sporo rzeczy do zrobienia i też takich no, niezbyt łatwych, bo gdyby one były łatwe, to by były zrobione i ktoś by na tym zarabiał grube pieniądze. Prywatny biznes często lubi korzystać z osiągnięć publicznych, czyli że bardziej za publiczne pieniądze powinno być promowane, naprawiane, robione drogi w ogóle, a prywatny biznes będzie spijał śmietankę, czyli zarabiał na tych, którzy zapłacą za hotel i niechętnie się dołoży do atrakcji, czy do drogi, czy do czegokolwiek. No tak to niestety wygląda, więc pod tym względem nie jest dobrze. Sama Jelenia Góra myślę, że jest ciągle dość zrównoważona. Powstają nowe atrakcje, nowe centra turystyczne, nowe ośrodki noclegowe, czy jak ich tam nie nazywać. I one powinny dać impuls do rozwoju. Tylko żeby to nie było tak właśnie, że znowu będzie impuls za impuls. Nie będziemy umieli powiedzieć dość. Dzisiaj ludzie, którzy się odchudzają, wiedzą, że można ze zbyt bogatego jedzenia mieć sporo problemów. I to samo dotyczy chyba każdej dziedziny życia.
Weszliśmy trochę w zdrowie, trochę w politykę, a przecież to jest program o Piotrze Słowińskim. Wracamy do korzeni. Piotruś, pasje.
Ja najwięcej czasu spędzam w lesie. Może poza pracą i domem jednak, bo tam muszę i pracować, bo lubię i spędzać czas z rodziną, bo też lubię i z przyjaciółmi bardzo lubię. Staram się być jak najwięcej w lesie i to jest w różnym wydaniu, czy to będzie park narodowy, czy to będzie po prostu kawałek podmiejskiego lasu, czy to jak dzień się zrobi krótszy, to będę w tym lesie w nocy, bo w dzień już nie będzie czasu. Jeżdżę na ryby, strzelam z łuku, jeżdżę na rowerze, jeżdżę na motocyklu. Nie wiem, sporo rzeczy robię.
Czyli nie nudzisz się generalnie rzecz biorąc?
Bardzo się dziwię ludziom, którzy się nudzą.
To teraz mi powiedz, jak na to wszystko twoja rodzina patrzy.
Przyzwyczaili się i wiedzą, że ja gdzieś tam jestem i że wrócę i że no, nawet czasem zrobię to, o co mnie poprosili, żebym zrobił.
Powiesz coś o rodzinie?
Tak, mam córkę. Skończyła podstawówkę, wybrała drugie liceum, ale w Wałbrzychu, nie w Jeleniej Górze. No i zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jej tam dobrze. No skończyła tą szkołę 8 klasę z wynikiem 6-0, a całą szkołę nie, bo w 4 klasie dostała 1.5 z przyrody. Żona natomiast jest specjalistką od kontroli jakości w niemieckiej firmie produkującej słodycze. Jest szczupła, żeby nie było, że te słodycze. I w domu też jest kontrolerką jakości. No naprawdę. Jest perfekcjonistką i nie potrafi odpuścić. Mam brata bliźniaka, który mieszka w Londynie. I starsze rodzeństwo przyrodnie, którzy rozsiani są po całym świecie i po Polsce też. Spora rodzina, która no jest jak to rodzina, porozrzucana, więc nie spotykamy się za często. Kiedyś mam wrażenie, spotykaliśmy się wszyscy częściej, a to dopóki mama żyła, bo to tak chyba jest, że kobiety trzymają rodziny w całości i ta potrzeba spotykania się czy przyjechania do mamy, cioci, babci, kogoś tam jest po prostu dużo większa. I kiedy mama żyła, to te spotkania rodzinne były naprawdę duże. Dzisiaj rzadziej, skromniej, ale bardzo się w większości lubimy.
Piotrze, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Tradycją jest, że w tym programie Jeleniogórzanie nasz rozmówca wybiera sobie utwór sceniczny, literacki, muzyczny, który mu będziemy starali się znaleźć i zadedykować. Czy masz jakieś oczekiwania?
To ja bardzo proszę. Kabaret starszych panów na ryby, a można i na grzyby.
Proszę Państwa, gościem naszym dzisiaj w programie Jeleniogórzanie był mieszkaniec Kamiennej Góry.
Dziennikarz Radia Wrocław, mieszkaniec Kamiennej Góry. Tak. Ale mieszkałem również w Jeleniej Górze, żeby nie było.
Tak, przy ulicy Bogusławskiej.
Bogusławskiego.
Proszę Państwa, serdecznie dziękuję Piotrowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby.
Można.
Na grzyby, w aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz.
Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę.
Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, wściekły, słuchaj.
Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
Bo gdyby lyk większy, to na lwy by.
No, dlaczego nie?
Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd.
Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję.
Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwy by,
patrzysz sam jest, więc go trach.
Na lwy by, a tu lwica, to nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew szuka trupion.
Więc czy by nie lepiej już na ryby?
Lub na grzyby.
Lub na grzyby. Albo
na ryby.
Na ryby.
Może na grzyby?
Może.
W każdym razie nie na lwyby.
Nie, nie.
A może na ryby w grzybach?
Jak to?
Duszone.
Aha, a.
Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?